Wywiad Wnet.
Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wizyta ministra spraw zagranicznych w Berlinie została odnotowana, bo komentarze były takie, żeby pan minister temat reparacji wojennych gdzieś starał się odsunąć od głównego nurtu rozmów z Niemcami. Słusznie postąpił, czy nie?
Ja oceniam generalnie, że ta wizyta troszeczkę była niewykorzystana w kontekście sprawy reparacji. Wiemy, że media niemieckie zrobiły dużo, żeby w ogóle temat zdezawuować i wprowadzić pewnego rodzaju zamieszanie do debaty publicznej. Padły takie słowa w dzienniku Die Welt i dobrze było, gdyby minister je zdementował po powrocie do kraju, że sprawa reparacji nie jest, nie będzie przedmiotem, nie będzie balastem w relacjach polsko-niemieckich i że jest to debata tylko i wyłącznie o charakterze polskim. Więc dobrze było, gdyby pan minister po powrocie z Stanów Zjednoczonych wyjaśnił, jak faktycznie było, czy takie słowa padły, czy też była to manipulacja dziennikarza z Die Welt, który specjalizuje się w tematyce reparacji i sporo artykułów na ten temat już napisał.
Spotkał się z panem posłem, zrobił z panem posłem jakąś rozmowę?
Muszę powiedzieć, że w momencie, gdy widzę pytania, które zadają dziennikarze niemieccy, bo proszę wcześniej ich o pytania, no, widzę, w którym kierunku wywiad będzie szedł, więc na razie unikam wywiadów z dziennikarzami niemieckimi. Do momentu, kiedy Polska nie będzie gotowa do tych rozmów, kiedy nie będzie przygotowany raport o stratach wojennych, uważam te rozmowy za przedwczesne. Dzisiaj państwo polskie musi się przygotować do tej wielkiej batalii międzyrządowej i międzynarodowej. Dopóki nie będziemy przygotowani pod względem wyliczeń, pod względem raportu, ale też kolejnych kroków, które chcemy zrobić, uważam wprowadzanie dzisiaj tego tematu do, no tak na ostro, za przedwczesne.
To może słusznie postąpił nowy minister spraw wewnętrznych, pan profesor Czaputowicz, że tego nie zrobił, że nie postawił tego na pierwszym spotkaniu, czekając, aż będziemy do tego przygotowani.
Mi jest dzisiaj trudno komentować, ponieważ te relacje prasowe były bardzo, bardzo różne. Ja dosyć ostro zareagowałem na ten artykuł w dzienniku Die Welt, jakby oczekuję, że on będzie w jakiś sposób sprostowany przez ministra. Natomiast trzeba podkreślić, że niezależnie od tego, co się wydarzyło w Berlinie, kluczem jest to, że my dzisiaj w polskim parlamencie dosyć intensywnie pracujemy nad przygotowaniem raportu o stratach wojennych. Jest to proces dosyć żmudny i skomplikowany, bo wiąże się z zebraniem całości tej dokumentacji, przeanalizowaniem jej i następnie wyliczeniem, czy też aktualizowaniem strat wojennych i pracujemy na kilku obszarach, obszarze szacunków strat ludzkich, strat materialnych, utraconych korzyści, czy też utraconego potencjału demograficznego, ale także badamy kwestie poniesionych ciężarów czy kosztów wynikających z okupacji niemieckiej. I to jest obszar dosyć duży, ponieważ wiąże się z analizą wielu różnych zagadnień i to jest, myślę, teraz najważniejsza sprawa z punktu widzenia Polski i polskich interesów, żebyśmy taki raport no, jak najszybciej poznali.
Raport dotyczy całej Polski?
Tak, raport dotyczy całej Polski, dotyczy strat wojennych, jak powiedziałem, osobowych i materialnych, których doznała Rzeczpospolita podczas II wojny światowej.
A co robimy z ziemiami zachodnimi, a co robimy z ziemiami wschodnimi, czyli z terenami II Rzeczpospolitej?
Jeśli chodzi o metodologię liczenia strat, to najprawdopodobniej oprzemy się na takiej metodologii, jaka została przyjęta przy raporcie Biura Odszkodowań Wojennych w 1947 roku, gdzie przyjęto za obszar, który był liczony, obszar ziem należących przed wojną do Rzeczpospolitej oraz po wojnie do Rzeczpospolitej, czyli to jest, można powiedzieć, obszar no, 50% terytorium Rzeczpospolitej z wyłączeniem ziem wschodnich zabranych przez Rosję Sowiecką i z wyłączeniem ziem jakby tak zwanych odzyskanych. Czyli liczymy jakieś 50% terytorium Polski, jeśli chodzi o straty materialne, jeśli chodzi o straty ludzkie, no to liczymy całość strat ludzkich, taką przyjętą metodologię i najprawdopodobniej też taką metodologię my przyjmiemy.
kiedy najprawdopodobniej. Jaki jest ten zespół pana posła? Z kim pan pracuje?
To jest grupa ekspertów, profesorów z różnych uczelni polskich, z różnych ośrodków akademickich, zajmujących się problematyką historii gospodarczej, demografii, statystyki. Oraz są to przedstawiciele nauki, są to po prostu rzeczoznawcy.
Pierwszy krok to poznać to poznanie faktycznego stanu prawnego. Tak? Czy jesteśmy pewni, czy pan poseł jest pewny tego, że to roszczenie może być skuteczne, że gdzieś ktoś kiedyś nie podjął decyzji, która uniemożliwia nam rozmowę z Niemcami na ten temat?
To nie jest problem prawny. Żądanie reparacji to jest problem polityczny. I dzisiaj z perspektywy czasu, gdy przeanalizowaliśmy z perspektywy tych 70 lat postępowanie Niemiec wobec różnych krajów, które domagały się reparacji, widzimy jednoznacznie, że to w ogóle nie zależy od kwestii prawnych, tylko to zależy od kwestii politycznych, od kwestii wywartej takiej presji na Niemcy, że Niemcy uznają, że nie opłaca im się dalej tego tematu przewlekać i podejmują wówczas rozmowy.
A kto skuteczną presję wywarł na Niemcy?
Najskuteczniejsi są w tym zakresie Żydzi, Izrael, którzy otrzymują już od wielu lat szereg różnego rodzaju świadczeń kompensacyjnych i organizacje żydowskie, obywatele żydowscy. Można powiedzieć, że gro tych środków właśnie poszło do Izraela i obywateli żydowskich, ale też szereg krajów Europy Zachodniej, także w szczególności obywatele Stanów Zjednoczonych. Oni potrafili w tym okresie historycznym znaleźć najlepszy sposób na zmuszenie Niemców do rozmów.
Ale są rozmaite traktaty międzynarodowe. O jednej kwestii mówimy o tym, co rząd komunistyczny Polski podpisał. Czy nie podpisał takiego dokumentu, zrzekamy się reparacji wojennych i nie ma tam podpisu kogoś z władz polskich?
Ja to reprezentuję jakby jednoznaczne stanowisko, że ten dokument z 1953 roku, który podpisał Bierut, nie ma żadnej mocy prawnej. To jest dokumentem kompletnie nieważnym, ponieważ Bolesław Bierut samodzielnie nie mógł podjąć takiej decyzji o zrzeczeniu. Nie ma zresztą żadnego dokumentu oficjalnego, urzędowego, zarejestrowanego w Dzienniku Ustaw, czy też wysłanego Niemcom, który potwierdzałby ten fakt zrzeczenia. Powstał rzeczywiście pewnego rodzaju dokument, najprawdopodobniej przywieziony z Moskwy, który został podpisany przez Bieruta, ale Bierut nie był wówczas uprawniony do podejmowania takich decyzji. Nie ma podpisów, że tak powiem, ani członków Rady Ministrów, a była to rzekomo uchwała Rady Ministrów. Ale co więcej, w tamtym czasie to do decyzji Rady Państwa należało podejmowanie decyzji o charakterze międzynarodowym.
Ale czy w archiwum niemieckim nie ma takiego dokumentu z podpisem Bieruta po polsku, po niemiecku?
Nie ma takiego dokumentu. W archiwach niemieckich są przedruki z Trybuny Ludu, które na podstawie depeszy PAP o tym informowały.
Ale czy my sięgaliśmy, czy pan poseł ma takie możliwości, żeby
tak,
zapytać
się? Rozmawiałem z osobą, która była w archiwach niemieckich i powiedziała mi, co tam jest.
Ale to nieoficjalne, rozumiem, jest stwierdzenie, bo oficjalnego dokumentu z Niemiec, że nie ma takiego dokumentu,
Gdyby taki dokument był, Niemcy już dawno by go pokazali. Nie pokazali go i proszę zwrócić uwagę, że argumentacja Niemców będzie bardzo różna i ona będzie dostosowana jakby do bieżącej argumentacji naszej i bieżącej polityki. Oni będą wymyślali przeróżne argumenty, żeby po prostu ten temat, tak jak robili to w przeszłości, przewlekać, przeciągać i wymyślać różne argumenty, które ich zdaniem świadczą o tym, że temat jest zamknięty. Temat nie jest zamknięty, dlatego że obywatelom innych krajów do dzisiaj wypłacają świadczenia rentowe i inwalidzkie. Tak jak powiedziałem wcześniej, obywatelom Izraela czy krajów zachodnich do dzisiaj wypłacają świadczenia inwalidzkie w wysokości od 420 do 1200 euro co miesiąc. Również inne kraje takie świadczenia otrzymywały i nadal otrzymują. Na przykład stworzono z Czechami fundusz Czesko-Niemiecki Przyszłość w 1997 roku. I tam Niemcy wpłaciły 140 milionów marek. W 1997 roku zrealizowano 900 projektów o charakterze
tylko to nie są
zadośćuczynieniem.
Tylko to, bym powiedział,
Tylko skończę. I fundusz ma działać do 2027 roku. Niemcy mają tam nadal wpłacać miliony marek do tego funduszu.
Miliony euro.
Przepraszam, euro, oczywiście euro.
Miliony euro, ale my nie mówimy o milionach, tylko my mówimy o tysiącach miliardów.
My mówimy oczywiście o miliardach i stąd postawa Niemiec, że jakby, no nie dziwmy się, tak, że Niemcy, które zrabowały tak wiele z Polski, które odpowiedzialne są za mordy masowe w Polsce, no będą dzisiaj po prostu wymyślały różne koncepcje, konstrukcje prawne, polityczne, które ich zdaniem temat zamykają, ale my bądźmy mądrzejsi, tak jak Dawid wygrał z Goliatem i my tą walkę musimy wygrać.
W tym pokoleniu dziennikarzy niemieckich, którzy do pana piszą, oczywiście jest zdumienie, bo oni ten problem wojny w swojej świadomości już dawno zamknęli i dziwią się, o co chodzi, tak? Nie wiedzą, o co chodzi, naprawdę nie wiedzą, o co chodzi.
No to pokazuje to, że niestety ich państwo odrobiło swoją lekcję, bo skutecznie wymazało z ich pamięci II wojnę światową, natomiast my niestety nie mieliśmy takiej możliwości i temat, który nie został załatwiony, dzisiaj musimy uregulować w relacjach polsko-niemieckich. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że ich polityka była na tyle sprytna przez te lata, że nie zawarto z Polską traktatu pokojowego, który kwestię reparacji by regulował.
Nie ma też zapisu z początku lat 90. Ten traktat o przyjaźni polsko-niemieckiej nie reguluje tych kwestii.
W żadnym z tych traktatów...
A reguluje granice zachodnie?
W żadnym z tych traktatów nie było podnoszonych kwestii reparacji. Oczywiście traktaty mówiły o uznawaniu granic, natomiast nigdzie oczywiście Niemcy przezornie nie odnosiły się do kwestii reparacji wojennych.
Jak powstanie raport, myśli pan, że to jest, ile miesięcy to potrwa?
No mamy już zgromadzone sporo dokumentów. Przede wszystkim mamy te raporty, które powstawały po wojnie i one jakby są kluczowe dla naszych wyliczeń. Myślę tu o raporcie Biura Szkodowań Wojennych. Natomiast no dzisiaj musimy pewne dane zaktualizować, też użyć tych nowoczesnych metod jakby liczenia strat wojennych, szkód wojennych i musimy ten raport po prostu zaktualizować na współczesną wartość dolara czy też złotówki.
I procedura będzie taka, powstanie raport pana posła, raport poselski, tak go można nazwać?
Myślę, że tak, raport poselski.
Czy on trafi na obrady plenarne, czy będzie jakieś głosowanie nad tym raportem? Co to będzie za dokument?
To myślę, że będzie zależało od jakby decyzji o charakterze już politycznym, w jaki sposób dalej będziemy nad tą sprawą procedować, bo jakby ja nie roszę sobie tutaj tytułu do tego, że to będzie publiczny raport państwowy państwa polskiego. To będzie raport, który przygotujemy w parlamencie, który może być, podkreślam, podstawą późniejszych działań, czy to na polu parlamentarnym, czy to na poziomie rządowym, ale to są decyzje, które podejmą władze Prawa i Sprawiedliwości. Analizując jakby bieżącą, przecież aktualną sytuację polityczną, geopolityczną, możliwości, realia, no i ten wkład, który będzie przygotowany. Chciałbym, żeby ten raport był raportem, który rzeczywiście podsumuje te straty wojenne w sposób jak najbardziej rzetelny, ale co do dalszych kroków i dalszych działań, to one będą zależały od władz Prawa i Sprawiedliwości.
Ale kiedyś na jakimś stole musi zostać położony.
I mam nadzieję, że tak się stanie prędzej czy później, ponieważ ta sprawa wymaga uregulowania w relacjach polsko-niemieckich.
Jeszcze raz, ile czasu potrzeba na stworzenie tego raportu?
To będzie zależało od ekspertów, którzy dzisiaj ciężko nad tym pracują.
Ale jak pan poseł myśli, ja wiem, że powiedzenie daty jest trudne, ale mniej więcej, czy to jest pół pan, roku, ja, czy nie, będzie no, pan 15 mam, lat pracował
nie,
nad
nie,
tym?
Nie, oczywiście, że nie. Można powiedzieć, że każdego dnia wymieniamy informacje z ekspertami, analizujemy dane archiwalne. Ale to jest obszerna analiza, ona składa się w wielu segmentów i być może część ekspertów te łatwiejsze zadania wykona szybciej, natomiast najdłużej myślę będziemy czekać na kwestię szacunków strat materialnych. Tutaj straty materialne przecież były przeogromne w infrastrukturze kraju. To trzeba podzielić na straty, które są w majątku wiejskim, majątku miejskim. Trzeba to przeliczyć, oszacować. Także myślę, że to jest perspektywa no, kilku miesięcy.
A droga do roszczeń będzie indywidualna? Czy to będzie sprawa państwo-państwo, czy sprawa człowiek kontra państwo niemieckie?
Ta droga musi iść na kilku płaszczyznach, czy te działania. Oczywiście oprócz tych przygotowania raportu, który może być podstawą później działań państwowych, złożyliśmy w ubiegłym roku wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o otwarcie ścieżki sądowej dla roszczeń indywidualnych, ale także osób prawnych i samorządów przed sądami polskimi. Dlatego, że nigdy niestety w historii powojennej obywatele nie mieli żadnej ścieżki prawnej dla dochodzenia roszczeń. Niemcy tą ścieżkę zamknęli przez ustawodawstwo, twierdząc, że te sprawy powinny być uregulowane w traktacie pokojowym. Jak wiemy, traktatu nigdy nie było. Z kolei w Polsce sądy powoływały się na immunitet państwowy, który uniemożliwia pozywanie państwa niemieckiego, czy też biznesu niemieckiego.
I coś się zmieniło w tym względzie?
Nie zmieniło się nic. Ci ludzie, niestety zdecydowana większość już nie żyje, ale żyje jeszcze część, można powiedzieć, dzieci wojny, czyli osób, które były poszkodowane podczas wojny. Żyją spadkobiercy osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych, czy też były na pracach przymusowych. I te osoby oczywiście mają roszczenia wobec państwa niemieckiego, czy biznesu niemieckiego, czy austriackiego także. Popracowały w tych firmach i jeśli Trybunał Konstytucyjny taką ścieżkę prawną otworzy, to wówczas te osoby, czy też spadkobiercy osób będą mogły występować w trybie sądowym przed polskimi sądami.
Ale co taki wyrok sądu polskiego oznacza?
Jeśli takie wyroki będą zapadały, to będzie bardzo ważny sygnał do tego, że sprawa indywidualnych odszkodowań nie była nigdy pomiędzy krajami uregulowana. Też chcę podkreślić, że zbrodniami wojennymi było także niszczenie czy bombardowanie miast. Więc również, jeśli wyrok Trybunału będzie pozytywny, otworzy to ścieżkę dla miast, gmin i samorządów, które były zniszczone podczas wojny.
Skorzystam z tego, że pan jest posłem z Nowego Sącza. Zapytam się, o co chodzi z senatorem Kogutem? Co to za afera?
No to wie prokuratura i CBA, do nich odsyłam pana pytanie.
Bo pan nie może powiedzieć albo nie wie.
No wie pan, Fundacja Senatora Koguta generalnie jest dosyć znana w regionie. Nigdy nie wnikałem, w jaki sposób pozyskiwała środki na działalność. Tam pracuje sporo osób, około 200 osób. Też jest to fundacja, która wspiera osoby niepełnosprawne, natomiast ja nigdy nie analizowałem, ani nie wnikałem, w jaki sposób ta fundacja zarabia na działalność. No, dzisiaj przez te działania CBA pewien rąbek tajemnicy został uchylony.
Zadowolony jest pan ze zmian w rządzie?
No to się okaże. Ja wierzę tutaj w mądrość władz Prawa i Sprawiedliwości, że na obecnym etapie można by było przeanalizować już te dwa lata rządów, ocenić, jak funkcjonuje rząd na różnych poziomach i płaszczyznach. I skoro takie zmiany zaszły, to widocznie były konieczne.
Arkadiusz Mularczyk, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo należy pan partyjnie do Solidarnej...
Nie, jestem już od roku członkiem Klubu Parlamentarnego i członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Po prostu.
Po prostu.
Arkadiusz Mularczyk był naszym gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:33, a w